Gdyby nie Bach, być może nigdy nie zostałbym pianistą. Powiedział niegdyś Glenn Gould, którego nazwisko z Bachem połączyło się tak ściśle, że nagrane przez niego wariacje goldbergowskie, sprzedane chyba w ponad 2 milionach egzemplarzy już dzisiaj, Stefan Rieger, autor bez wątpienia najlepszej polskojęzycznej książki o Gouldzie, nazwał wariacjami goldbergowskimi. Bach i Gould to wydawałoby się temat oczywisty. Właśnie bachowskie nagrania Goulda są tym, z czego jest najbardziej znany. Pytanie pozostaje, czy jest w tych nagraniach jeszcze coś do odkrycia? Czy warto ich słuchać po tylu latach? Czy czegoś się jeszcze możemy z nich o Bachu dowiedzieć? No i wreszcie, jak mają się do praktyki historycznej, która bez wątpienia dzisiaj dominuje i bez której trudno sobie wyobrazić granie muzyki kantora z Lipska. Jak się okazało, te wszystkie pytania chyba są dla was interesujące, ponieważ w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie domagaliście się odcinka o Bachu według Glenna Goulda, a zatem jest. I na te wszystkie pytania spróbuję odpowiedzieć. Właśnie w 94. odcinku podcastu Szafa Melomana, a zarazem 3. odcinku poświęconym Glennowi Gouldowi. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka. Zapraszam bardzo serdecznie. To trzecie spotkanie z Gouldem zaczęliśmy od nagrania, które opuściło planetę Ziemia i poleciało w kosmos. Było to pierwsze preludium C-dur z drugiego tomu Das Wolterpierierte Klavier. Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Glenna Goulda, zarejestrowane na tak zwanych Voyager Golden Record, czyli złotych, czy raczej pozłacanych dyskach, które wysłano pod koniec 1977 roku w sondach kosmicznych Voyager 1 i Voyager 2. Sondy zawierały materiał wybrany przez astronoma i popularyzatora nauki Carla Sagana. Chodziło o to, by zgromadzone przez niego materiały dawały jak najlepszy obraz życia na Ziemi, ziemskiej cywilizacji, ziemskiej kultury. Były pewnego rodzaju, powiedzmy, wizytówką mieszkańców planety Ziemia, którą odebrać miały obce cywilizacje. Jak powiedział Sagan, wrzucenie tych butelek z wiadomością do kosmicznego oceanu mówi coś optymistycznego o życiu na tej planecie. W owych butelkach znajdowały się między innymi 116 zdjęć, nagrania odgłosów natury, zwierząt, pozdrowienia w 50 językach świata, wiadomość od ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera, no bo to w końcu NASA wysyłała, czy wiadomość od sekretarza generalnego ONZ. No i właśnie muzyka. A jeśli o nią chodzi, no to znaleźli się na tych nagraniach Mozart, Strawiński, Beethoven, trochę muzyki rozrywkowej, folku, no i właśnie ów Bach. Bach w wykonaniu Goulda. Dlaczego akurat to nagranie? Podobno Sagan początkowo nie chciał, aby na płytach znalazł się Bach, ponieważ twierdził, że wysyłanie Bacha w kosmos to trochę takie za bardzo popisywanie się. Ale interesujące jest to, że gdy się w końcu zgodził, to właśnie wybrał nagranie Goulda, które też w moim przekonaniu, w moim odczuciu nie ma z popisem wiele wspólnego. Komentując ten fakt wysłania nagrań Goulda w przestrzeń kosmiczną oraz to, że sondy, o ile ich coś złego nie spotkało, w końcu lat 80. opuściły orbitę Ziemia i powędrowały gdzieś daleko, Stefan Rieger pisał tak. Jeśli artysta widzi się misjonarzem idącym za głosem wyższego powołania, to czy może wymarzyć sobie lepszy los? Sądzę, że taka podróż mogłaby być dla Goulda metaforą szczęścia. Jest w swoim żywiole. Wyrwany z ziemskiego czasu, który zawsze starał się oszukać, skazany na samotność, która była daj naturalną sytuacją artysty, rzucony w zimne pustkowie, które musi mu przypominać ukochaną daleką północ, zaczarowany w fugę, ową ulubioną przezeń formę bez założonej z góry formy, która dialektycznie godzi wieczny ruch z nieruchomością kryształu, poziomy rozwój z harmonicznym pionem, czas z przestrzenią, w dobroczynnym geście pojednania. Jakże inaczej niż w konfliktowej formie sonaty. Unoszony na skrzydłach najnowocześniejszej technologii, a stale tropił wszelkie nowinki, wierząc w miłosierdzie technologii, która zarazem oddala od siebie ludzi, oddziela ich elektronicznym buforem, eliminując konflikty rodzące się ze starcia egoizmów i tym bardziej zbliża, rozpinając nić bezpośredniej i czystej łączności. Czemu Gould tak silnie się z nim związał? Odpowiedź dał sam pianista. Bach jest pierwszym powodem, dla którego zostałem muzykiem. Miłość do muzyki przyświecała w jakiś sposób wszystkim przedsięwzięciom, jakie podejmowałem poza nim. Co oznacza ta miłość? Wielu komentatorów wykonawstwa Goulda twierdziło, że w swoich interpretacjach Bacha zrobił więcej szkody niż pożytku. Pierre-Laurent Amar, francuski pianista, jeden z członków założycieli Ensemble Intercontemporain, powiedział, że sposób, w jaki Gould realizował polifonię, sprawia, że był on interesującym fenomenem, który utrwalił swoje nazwisko w bachowskim panteonie. Zauważał, że istnieje coś w rodzaju fanklubu Goulda, czy wręcz jego sekty, do której on z pewnością się nie zalicza. On, czyli Pierre-Laurent Amar. Co więcej, czuje się sfrustrowany faktem, że dla wielu osób Gould jest numerem jeden, jeśli chodzi o interpretowanie Bacha. Podczas gdy jest wielu wspaniałych muzyków, którzy zrobili wcale nie gorsze niż Gould rzeczy. Gould z pewnością nie był wykonawcą, który interpretował muzykę Bacha bez znaków zapytania, bez wątpliwości co do słuszności jego poczynań. Mówi Amar. Jeszcze bardziej radykalnie wypowiedział się na łamach Guardiana Francesco Piemontesi, inny pianista, Szwajcar, laureat konkursu Królowej Elżbiety w Brukseli w 2007 roku. Napisał tak: nigdy nie byłem fanem bachowskich interpretacji Goulda. Często traktował on Bacha jako materiał abstrakcyjny, izolował jego muzykę z perspektywy historycznej, a przecież to były dzieła napisane w określonym momencie historycznym, w konkretnym miejscu Europy, w konkretnie i ściśle zdefiniowanym protestanckim sposobie widzenia świata. Czyli jak to jest z tą miłością? Zawłaszczył Gould Bacha, grał go wyłącznie po swojemu, robiąc szkodę, bo jego kontrowersyjne interpretacje sprawiły, że ktoś, kto się z nimi zapoznał, nie chciał słuchać innych albo wydawały mu się nienaturalne. Gould uważał, że wielkim nieszczęściem w dziejach muzyki było rozdzielenie ról. Ról, które są dla muzyki ikoniczne i kluczowe. Roli wykonawcy, kompozytora i odbiorcy. Jeszcze w początkach XVIII wieku te role mieszały się ze sobą. Naturalne było, że część wykonywanej muzyki nie istnieje w nutowym zapisie, tylko jest przez muzyków improwizowana, a zatem po części są oni kompozytorami. Mówi się, że niektóre ozdobniki, które Jan Sebastian Bach zapisał w swoich nutach, nie były tak naprawdę dokładną wolą Jana Sebastiana, tym jak on chciał, aby ten utwór zabrzmiał, tylko były wskazówkami dla niedoświadczonych muzyków, z którymi musiał współpracować na przykład w Lipsku, aby oni się nie pogubili, aby oni wiedzieli, co mają robić po prostu, czyli rodzajem podpowiedzi, a nie nakazu ze strony kompozytora. Wgląd w wykonywanie muzyki wykonawcy, który jest po części kompozytorem, który wie, co ma do muzyki dopowiedzieć, był więc szerszy, ponieważ na bieżąco taki wykonawca potrafił muzykę tworzyć. Kompozytor rzadko kiedy lub wręcz wcale nie był tylko twórcą. Najczęściej biegle grał na jakimś instrumencie i rozumiał perspektywy wykonawcy. Bach był przecież znakomitym organistą. Co więcej, za życia był z tego bardziej znany niż z komponowania. Jego poprzednik na stanowisku kantora kościoła świętego Tomasza w Lipsku też był z zawodu organistą. Mam na myśli Johanna Kunała, o którym zrobiłem odcinek i do którego posłuchania serdecznie was zachęcam. Wielcy francuscy autorzy kompozycji gambowych, jak Marin Marais czy Monsieur de Saint-Colomb, byli pierwszej klasy wirtuozami tego instrumentu. Z kolei słuchacze często parali się w wolnym czasie muzykowaniem na bardzo różne sposoby. Jak pamiętacie z odcinka o Lira Viol, w Anglii XVII wieku była wręcz moda na granie na gambie, która obejmowała niemal wszystkie klasy społeczne. U pewnego wyplatacza koszy po śmierci w domu znaleziono kilka instrumentów. Sama ta technika Lira Viol, czyli technika przestrajania tego instrumentu w celu uzyskania specyficznego rodzaju brzmienia albo pewnego rodzaju stroju nadającego się do wykonania różnych utworów, narodziła się przecież w głowach nie teoretyków, tylko amatorów. Była owocem ich zabawy z instrumentami, którym się oddawali właśnie w wolnym czasie. Fakt, że romantyzm, bo to głównie XIX wiek, rozdzielił te role, role wykonawcy, kompozytora i słuchacza, spowodował, że każdy nieco się zamknął w swojej bańce, w swoim świecie. Muzyka przestała być więc wspólną sprawą, a każda z tych grup dysponowała nieco innym jej oglądem, bardzo często odizolowanym od oglądu pozostałych. Jeśli więc można sobie w XX wieku, minionym już XX wieku, było jakoś wyobrazić miłość do muzyki rozumianą jako połączenie tych ról, jako uwspólnotowienie muzyki, to kluczem do tego mogła być interpretacja. I dla Glenna Goulda właśnie była. Interpretacja rozumiana jako akt twórczy. Wspominałem w którymś z poprzednich odcinków, że Gould podchodził do partytur muzyki dawnej tak, jakby były napisane dzień wcześniej. Jakby kompozytor podał mu dosłownie nuty, ledwo postawił ostatnią kropkę. Dokładnie tak samo interpretował utwory kompozytorów współczesnych. Brał je na warsztat i robił z nimi co chciał, swobodnie zmieniając dynamikę, tempa, artykulację, co tylko mu się podobało. Z Bachem było dokładnie tak samo, czego najlepszym dowodem są dwa kompletnie różne nagrania wariacji goldbergowskich z 55 i 81 roku. Do tego tematu jeszcze wrócę. Ale przy Bachu dochodzi jeszcze jedna sprawa. W latach 50., 60. i 70. rodziła się powoli praktyka historyczna, która pierwsze swoje eksperymenty zaliczyła jeszcze przed wojną. Była to sfera, która, czy trend, kierunek, który Goulda kompletnie nie interesował. Co więcej, on trochę z tego drwił. W słynnej rozmowie, na którą już się kiedyś powoływałem, nagranej dla kanadyjskiej stacji telewizyjnej CBC z Humphreyem Bartonem, żartuje, że ortodoksi chcą grania Bacha tylko na klawesynie, a jakoś się nie domagają, aby Chopina grać tylko na playelu. Cóż, trudno było wówczas przewidzieć, że ten ruch wykonawstwa historycznego przekroczy granice epok, że będzie konkurs chopinowski na instrumentach historycznych, że na instrumentach historycznych będzie grany Schubert, że komplet symfonii Beethovena będzie na takim instrumentarium i z taką wiedzą historyczną rejestrowany i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek wypada tutaj powiedzieć, że już w 1948 roku Raul Koczalski grał na przykład chopinowski recital na playelu z 1847 roku. Glenn Gould prawdopodobnie tego nagrania nie miał szansy poznać, ponieważ ono powstało za żelazną kurtyną, a zrealizowało je Polskie Radio w sali pompejańskiej Belwederu. To nagranie dopiero parę lat temu zostało wydane ponownie na płycie CD, no a jak wiadomo w tamtych czasach przepływu nagrań pomiędzy tymi dwoma wrogimi blokami zachodnim i wschodnim nie było. O historycznym podejściu Goulda znakomicie pisał znowu Stefan Rieger. Pojęcia wierności lub autentyczności mało Goulda interesują. Zapis nutowy jest otwartą propozycją, niedoskonałą, aproksymatywną formą przekazu. I istnieje nieskończona ilość sposobów jego realizacji. Tekst nie jest więzieniem, w którym należy zamknąć odtwórcę. Ten ostatni cieszy się pewną autonomią, ma prawo podejść krytycznie do zapisanego dzieła. Nie musi być niewolnikiem tradycji. Nazbyt często wykonawcy przypominają owych turystów zwiedzających muzeum, którzy rzucają się na tabliczkę identyfikującą obraz i czują się przez to zwolnieni z obowiązku spojrzenia na samo płótno. Wyraz temu dał także sam Gould w programie telewizyjnym, również dla CBC, w którym samodzielnie opowiadał on o Bachu. To absolutnie fascynująca audycja, dostępna zresztą na YouTubie i jest to prawdopodobnie chyba jej drugi odcinek, tak zapowiada lektor, w tle pierwszego nie odnalazłem. Zaczyna się on od tego, że Gould gra na organach. Potem obraca się w stronę widza i mówi, że jednym właśnie z największych fenomenów Bacha było to, że w swoich czasach nie wywarł on znacznego wpływu ani na odbiorców, ani na innych kompozytorów. A stało się tak nie dlatego, że Bach był jakimś wizjonerem, awangardzistą XVIII wieku, którego myśl i warsztat wyprzedzały epokę, jak miało to miejsce na przykład w przypadku Beethovena i jego późnych kwartetów, ale dlatego, że był twórcą zapatrzonym w przeszłość, którego dzieła w chwili ich pisania były już przestarzałe, bo w zasadzie cały muzyczny świat zmierzał w kierunku stylu klasycznego, którego Bach nie uznawał. No i Gould ma tu absolutną rację. W przeciwieństwie do roku 2023, gdyby ktoś, dajmy na to, w 1790 rzucił w Europie nazwisko Bacha, nikt nie pomyślałby o Janie Sebastianie, tylko zapewne o którymś z jego synów na czele z Karlem Filipem Emanuelem, szalenie wówczas popularnym. Gdy Bach umarł, świat był zupełnie innym miejscem niż ten, w którym się narodził. Był światem ludzi młodych, pełnych wiary w siłę ludzkiego rozumu, walczących ze strachem przed metafizyką, przed religią, przed zabobonem. Był światem postępu, w centrum którego stanął nie Bóg, a człowiek. Dlatego muzyka Haydna, Mozarta, na pewno w znacznej mierze także wczesnoklasycznych twórców jak Stamitz czy wspomniany Carl Philipp Emanuel, jest często muzyką bardziej ludzką niż boską, kierującą się ludzkimi emocjami. Znamy pojęcie nurtu Sturm und Drang, burzy i naporu, no ale to jest burza i naporu ludzkich emocji, a nie boskich. To nie wysokość boskiego majestatu, ale właśnie to, co czujemy, czego doświadczamy, o czym możemy między sobą porozmawiać. Wyrazem tej nowej epoki, zdaniem Goulda, były zupełnie nowe muzyczne gatunki. Symfonia i sonata, oba dążące do uproszczenia, zrywające ze złożonością polifonii, stabilizujące i klarujące uporządkowany i logiczny system harmoniki tonalnej dur-mol. Bach nie dążył w swojej muzyce do tego rodzaju uproszczeń. Wręcz przeciwnie. Chętnie prezentował bardzo skomplikowane zagadnienia związane z ludzką naturą i relacją tej natury człowieka z Bogiem za pomocą harmonii, architektury kompozycji, polifonii i innych wyszukanych muzycznie środków. W tym sensie Bach bliższy był twórcom renesansowym pokroju Gesualda niż twórcom klasycznym, którzy mieli nadejść, którzy właśnie upraszczali. Jako dowód tego typu skomplikowań, tego typu zaawansowanego intelektualnie języka muzycznego, Gould prezentuje kantatę numer 54 Widerstehe doch der Sünde, skomponowaną w 1714 roku w Weimarze, a opowiadającą o walce z grzechem, z pokusami świata, które każdy człowiek musi stoczyć, jeśli oczywiście chce uzyskać zbawienie. Zacytujmy pięknie archaizujący przekład tej kantaty dokonany przez Filipa Adama Zielińskiego. Z grzechem wojnę trzeba tobie wieść, inaczej trucizna jego cię zamroczy. Nie daj, by szatan oślepił twe oczy. Prze to, które Bogu odbierają cześć, biorą klątwę, tać śmiertelną jeść. I posłuchajmy, jak Gould opowiada o początkowym akordzie tej arii, który sam w sobie zawiera dysonansowe napięcie towarzyszące owej wojnie z grzechem, czyli już strukturę, która przesyca i przewija się przez całą kantatę, właśnie to dysonansowe napięcie w początkowym akordzie. A oprócz tego zwróćmy jeszcze uwagę na wykonanie, które jest całkowicie pozbawione historycznego charakteru. Gould realizuje basso continuo na współczesnym fortepianie. Muzycy grają na jak najbardziej współczesnych instrumentach, stosując nieco romantyczną frazę. I choć nie jest to świadomy zabieg Goulda, który był radykalnym przeciwnikiem romantyzowania muzyki Bacha, no to trzeba się liczyć, że tak po prostu muzycy w zespole, w orkiestrze, która tam się zgromadziła, potrafią grać, tak się nauczyli i tak to wykonują. Bardzo to interesujący przykład grania ahistorycznego i przedhistorycznego, jeśli myślimy o ruchu wykonawstwa historycznego. A zatem kantata numer 54, aria początkowa Widerstehe doch der Sünde.
Certainly its musical realization is given an intensely urgent and poignant expression. Its very opening chord is one of the most striking in all of Bach's harmonic arsenal. In fact, coming as it does at the beginning of a work, it's just about unprecedented. And both of the outer movements of this cantata are full of that wonderful and torturous art of intense cross-relation and suspension which Bach always reserved for those subjects on which he felt most keenly, most deeply. Thank you.
Thank you.
partię solową wykonał tutaj Russell Oberlin. Co ciekawe, to jeden z pierwszych wykonawców historycznych w Stanach Zjednoczonych. Przez długie lata pierwszy i jedyny kontratenor Stanów Zjednoczonych, a także członek założyciel nowojorskiego zespołu Pro Musica Antiqua. Urodzony w 1928 roku, zmarł w 2016. Myślę, że o historycznych wykonaniach i ruchu wykonawstwa historycznego w Stanach Zjednoczonych kiedyś warto będzie zrobić osobny odcinek. Zapisuję sobie tę myśl. Wróćmy jednak do Goulda i do zagadnienia interpretacji. Gould mówił, że wykonawca musi wierzyć, choćby i ślepo, w trafność tego, co robi i musi być przekonany, że jest w stanie odkryć możliwości interpretacyjne, których nie przewidział nawet kompozytor. Stosował tę zasadę zarówno do muzyki współczesnej, jak i do muzyki dawnej, a do tej drugiej chyba nawet chętniej, zważywszy, że głosił również, że wszystkie wielkie interpretacje są już uwiecznione na płytach, a wykonawca musi dosłownie przekomponowywać muzykę albo zmienić zawód. Czasem, gdy słucham rozmaitych nowych wypuszczanych płyt, na których rejestrowane są całkowicie klasyczne pozycje i pianista ewidentnie nie ma w nich niczego szczególnego do powiedzenia, a na przykład za takie właśnie granie uważam niedawną realizację piątej suity francuskiej Bacha pod palcami Bruce'a Liu, to się zastanawiam, czy Glenn Gould nie miał racji, czy po prostu my się trochę nie oszukujemy czasem, wchodząc w jakieś niebywałe detale, w jakieś szczegóły nagrań i doszukując się w nich nie wiadomo czego, w sytuacji, w której tak naprawdę nie mamy do czynienia z żadnymi wielkimi odkryciami, a bardzo potrzebujemy indywidualności, bardzo potrzebujemy osobowości, bardzo potrzebujemy wybitnych pianistów, którzy mają oryginalne koncepcje. Jeżeli coś tak klasycznego jak piąta suita francuska Bacha pokazują, to aby zrobili to tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że przynajmniej w jednym, jak nie w dwóch ogniwach, a najlepiej w całości, odkryliśmy coś zupełnie nowego albo zmieniło to nasz punkt widzenia na te kompozycje. Abstrahując jednak od interpretacji, wspominałem w pierwszym odcinku, że Gould miał polifoniczny umysł. W trakcie jednej z rozmów z Brunonem Monsangeonem żartuję sobie ze swoim rozmówcą, ale jednocześnie gra piekielnie trudną transkrypcję własnego autorstwa fragmentu śpiewaków norymberskich. Opowiadałem o tym, że potrafił jednocześnie słuchać kilku stacji telewizyjnych lub radiowych, że nowych kompozycji uczył się, mając włączony radioodbiornik. To jest coś absolutnie niebywałego. Polifonia, która jest kluczem do rozumienia Bacha, jest istotą jego twórczości, była dla niego, dla Goulda, środowiskiem naturalnym. Wielość głosów, zderzanie się ich ze sobą. Andras Schiff powiedział kiedyś, że Glenn Gould był w stanie zapanować nad 5 głosami w sposób bardziej inteligentny niż większość pianistów nad 2. I miał rację. Były jednak takie bachowskie kompozycje, których Gould nie lubił. Nigdy nie nagrał ani w całości nie wykonał na płycie fantazji chromatycznej. Słynnej fantazji chromatycznej. Wspominałem w pierwszym odcinku, że w rozmowie z Brunonem Monsangeonem gra tę kompozycję, przerywa ją w połowie i mówi o tym, że dominuje w niej Bach improwizator nad Bachem organizatorem. Kpi sobie, że gdyby Alfred Hitchcock żył na początku XVIII wieku, Metro Goldwyn Mayer zatrudniłoby Bacha na pełen etat, aby pichcił muzyczne tło jego thrillerów. Słuchając fantazji, widzimy oczyma wyobraźni Petera Lorre'a za klawiaturą organów o 7 manuałach o północy w zamku, w którym straszy. Peter Lorre to aktor popularny w tamtych czasach. Tak właśnie mówił Gould. W końcu namówiony przez Brunona Monsangeona Gould wykonał jednak tę kompozycję w całości na tym nagraniu i muszę przyznać, że nie jest to moje jej ulubione wykonanie. Gould twierdził, że to Bach dla ludzi, którzy nie lubią Bacha i antypatię do tej kompozycji słychać w jego wykonaniu, choć jest to oczywiście, jak to w przypadku Goulda, wykonanie szalenie precyzyjne, klarowne i bardzo zdyscyplinowane i trudno mu coś zarzucić, może oprócz tego, że czuć, że pianista nie lubi muzyki, którą gra. Poza tym jak żadna inna fantazja chromatyczna pasuje do romantycznego rozmachu pianistów pokroju na przykład Tatiany Nikołajewej. Ja bardzo serdecznie polecam. Poszukajcie sobie i porównajcie, jak kompletnie inaczej grają ten sam utwór Nikołajewa i Gould. A jeśli do tego dołożycie jeszcze zapierające w piersiach wykonanie Marii Judiny, które łączy i niebywałą lekkość, jakąś taką dowcipność na początku z potężnym ciężarem tej jej mocnej ręki, która potrafiła wydobyć z fortepianu symfoniczne brzmienia, no to już w ogóle będziemy w zupełnie innym świecie. Nie można mówić o Bachu Goulda pomijając wariacje goldbergowskie. To chyba jedyny bachowski cykl, który Gould nagrał dwukrotnie. Na dodatek w pewien sposób klamrą ten cykl objął jego pianistyczną karierę, bowiem to pierwsze nagranie zostało dokonane na 9 lat, zanim zamknął się w studiu nagraniowym, a ostatnie na kilka miesięcy przed śmiercią. O obu tych wykonaniach bardzo wiele powiedziano i napisano. Nie chcę powtarzać po innych, zresztą myślę, że i sami dobrze te nagrania znacie i ich historię. Warto jednak podkreślić, że dla Goulda wariacje goldbergowskie to muzyka bez wyraźnego początku ani końca. Nie ma w niej tak naprawdę żadnych wielkich, potężnych napięć ani potężnych, prawdziwych rozwiązań. To muzyka czysta, która mówi sama o sobie i ze sobą rozmawia. Te dwie interpretacje z 55 i 81 roku są biegunowo odmienne. Mówi się, że w drugiej wszystkiego jest zdecydowanie mniej, że druga jest grana przez pianistę, który, cytując Mahlera, coraz bardziej rozstaje się z tym światem, coraz bardziej jest ponad tym światem, coraz bardziej zatapia się w sobie. Dziś ta druga jest dużo bardziej popularna, ale trzeba sobie uświadomić, że za życia Goulda zdecydowanie bardziej znana była pierwsza, co oczywiste. Dopiero pod koniec życia nagrał drugą. A opublikowanie tej drugiej nie wywołało takiej natychmiastowej sensacji. Ta kula śniegowa popularności tego nagrania się musiała dopiero rozpędzić. Gdy na pogrzebie Grena Goulda włączono nagranie tej drugiej wersji, arii konkretnie rzecz biorąc, tej drugiej wersji, podobno żałobnicy zgromadzeni byli na początku bardzo zdziwieni, a niektórzy zachodzili w głowę, czy czasem coś się nie zepsuło na taśmie, że ta muzyka płynie tak wolno. No, rozpoznawali styl Goulda, ale nie mogli uwierzyć, dlaczego to jest tak wolno, a to właśnie było to drugie nagranie. Porównajmy sobie, posłuchajmy sobie fragmentu początkowego arii z 1955 roku i z 81. To będą fragmenty po prostu dla poczucia tego, co znaczy owo mniej w wykonaniu Glena Goulda. Thank you. ostatnich latach Sony, wytwórnia Sony, podjęła decyzję, by opublikować kompletny materiał sesji nagraniowych tych wariacji. Na początku pierwszej, a w zeszłym roku tej drugiej wersji z 81. Zapytane o taką możliwość, o możliwość publikowania tych materiałów, które oczywiście w archiwach Sony były zgromadzone, producent Howard Scott, który z Gouldem pracował przy jednej i drugiej wersji nagrania, w 2004 roku w wywiadzie jeszcze mówił, że absolutnie to jest wykluczone, że Sony nigdy tego nie wyda, bo Gould by sobie tego absolutnie nie życzył. To oczywiste. On nigdy nie pokazywał żadnych kulisów swojej pracy nagraniowej. Mógł o nich oczywiście opowiadać i robił to bardzo chętnie, ale nie prezentował materiałów z tych sesji. No poza tym, nie po to się nagrywa kilkanaście wersji każdego ogniwa, tak, każdego ogniwa z 30 wariacji, aby później wszystkie pokazywać na równych prawach. Gould je odrzucał poszczególne take'i. Set pierwszej wersji wariacji ma ponad 5 godzin. Możecie sobie wyobrazić, jaka to jest ilość materiału. No cóż, Howard Scott jednak zmarł w 2012 roku, a że pecunia non olet, to Sony postanowiło opublikować oba te komplety. Nie słuchałem ich i powiem szczerze, że nie mam zamiaru słuchać, bo jakoś tak odczuwam, że to jest pójście tak całkowicie w poprzek woli wykonawcy, że no chyba czułbym, że robię coś po prostu zwyczajnie niestosownego. Z drugiej jednak strony muszę powiedzieć, że rozumiem dokumentalistyczną wagę tych nagrań i to, jak wiele mądry pianista może z nich wyciągnąć. A więc z punktu widzenia wykonawców myślę, że jest to bardzo, bardzo cenne. Jeżeli jednak się zdecydujecie na słuchanie tych wariacji, tych 5 godzin setów po prostu, na których nagrane są także rozmowy między Scottem a Gouldem, to ostrzegam, że ostrzegam za recenzentem New York Timesa, że już po przesłuchaniu podobno 4 lub 5 wersji na przykład arii można się kompletnie pogubić i trudno się połapać w tym, co Scott i Gould słyszeli na tych nagraniach i dlaczego twierdzą, że potem jeden take jest lepszy od drugiego, bo one nie zawsze się tak fundamentalnie różnią, choć u Goulda często się różniły. On często wykonywał ten sam utwór na kilka kompletnie różnych sposobów i później albo scalał te nagrania, albo wybierał właściwe. No a samej arii mamy w wersji 13, w związku z czym możecie sobie wyobrazić, z czym mamy tutaj do czynienia. Na koniec naszej audycji podzielę się z wami Bachem w wykonaniu Goulda, który jest moim ulubionym Bachem. I muszę się w tym miejscu w pełni zgodzić ze Stefanem Rigerem, który w Sztuce Fugi pisze, że gdyby miał ocalić z pożaru tylko jedną płytę, byłaby to ta, na której zarejestrowany jest 14 kontrapunkt z Kunst der Fuge. To jedno z najbardziej tajemniczych dzieł Bacha, które pozostało nieukończone. Finałowa poczwórna fuga kończy się w chwili, gdy urywa się w chwili, gdy trzy tematy splatają się w oczekiwaniu na temat główny całego cyklu, czyli BACH. Rękopis urywa się, a syn Bacha, Karl Philipp Emanuel, zanotował, że w miejscu, w którym kompozytor ma wprowadzić jako kontrapunkt BACH, kompozytor zmarł. Choć dzisiaj autentyczność tej notatki odręcznej była kwestionowana i są także podejrzenia, że być może Bach na osobnej stronie po prostu dokończył tę fugę, to nie zmienia faktu, że po prostu nie dysponujemy tym zakończeniem. Wielu pianistów, twórców, muzykologów podjęło się dokończenia tego 14 kontrapunktu. Gould tego nie zrobił, nie eksperymentował z dokończeniem Bacha. Nagrał pod koniec życia ten 14 kontrapunkt i zakończył tę fugę jeszcze wcześniej, brutalnie urywając na kilka taktów przed końcem samego rękopisu. To nagranie pochodzi z ostatniego chyba roku życia pianisty. To ostre cięcie jest jakby wróżbą końca, który i w przypadku Goulda nastąpił gwałtownie. W pewien sposób zbiegły się tutaj losy ulubionego kompozytora i jego wykonawcy. I tak, ma rację Stefan Rieger, że łącznie 12 minut 29 sekund tego 14 kontrapunktu to jest obcowanie z czymś absolutnie pozaziemskim. Gould mówi, nigdy nie było nic piękniejszego ani nic trudniejszego niż ten 14 kontrapunkt. I dodaje, że to muzyka, która zmierza do nieskończoności. Zanim posłuchamy samej finałowej fugi, tylko fragmentu, tej niedokończonej właśnie fugi, oddajmy głos samemu Gouldowi. W Kunst der Fuge nie ma już nic, co przypominałoby choćby z daleka wyraźnie zdefiniowane modulacje z poprzednich fug. Bach powraca do kontrapunktu i harmonii stosowanych dobre 100 lat wcześniej przez kompozytorów flamandzkich i północno-niemieckich wczesnego baroku. Pozwala mu to pozostać w systemie tonalnym i zarazem uniknąć pokusy popisywania się tonalnym technikolorem. Widzę w tych utworach nieskończony wachlarz odcieni szarości, a uwielbiam kolor szary. Szwajcar mówił o świecie ciszy i powagi, który rozpościera się pusty, nieruchomy, bez barw, bez światła i ruchu. Miał na myśli pierwszą fugę, lecz oddaje to trafnie nastrój, jaki budzi we mnie ostatnia. Równocześnie Bach stosuje w Kunst der Fuge tak śmiałe pod wieloma względami modulacje, jakie znajdujemy dopiero w epoce Wagnera, o przynajmniej 100 lat później. Ta muzyka pod względem stopnia chromatyczności jest już niemalże post-wagnerowska. Rozprzestrzenia się ad infinitum. Unika wszelkich konwencjonalnych modulacji, nie ciąży nigdy ku jednej, określonej tonacji i pozostawia nadzwyczajne wrażenie świata w nieograniczonej ekspansji. Nie ma tu już śladu uzewnętrznionego, zbędnego podniecenia. Bach podpisuje się pod dziełem swego życia. Nie zależy mu już wcale na tym, by świat czymkolwiek kokietować. Wylatuje poza orbitę jego oczekiwań, ruszając w dal, w niezwykłą podróż po najśmielszej trajektorii. Kończy się niedokończona fuga poczwórna z 14 kontrapunktu. A zanim my się dzisiaj pożegnamy, chciałbym podzielić się z wami miłą informacją. Bowiem w zeszłym tygodniu premierę w polskim wydawnictwie muzycznym miała moja pierwsza w tym wydawnictwie książka. Mała monografia Romualda Twardowskiego, nad którą dość intensywnie pracowałem w zeszłym roku. Serdecznie polecam wam tę pozycję, jak i muzykę bohatera książki, mojej książki, oraz także inne pozycje tej serii, ponieważ to często bardzo błyskotliwe, popularyzatorskie ujęcia, które pozwalają się zorientować w rozmaitych splotach życiowych i twórczych dróg kompozytorów, stanowią też dobry punkt wyjścia do dalszej podróży. Tak myślę sobie, że są jak plan na wejściu do miasta, który pomaga się zorientować w terenie. Mam nadzieję, że i mnie się taki plan udało nakreślić i będzie dla was ta mała monografia interesującym przewodnikiem po życiu i twórczości Romualda Twardowskiego, jednego z najstarszych polskich kompozytorów, który 17 czerwca obchodził 93. urodziny. My tymczasem w szafie Melomana słyszymy się już za tydzień. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, powrócimy do cyklu Muzyka Czasu Wojny, a odcinek będzie nosił tytuł, i tu już zdradzam przed czasem, Symfonia Oblężonego Miasta. Do usłyszenia.